naszym studiu goście Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Wojciech Frelichowski, Głos Pomorza.
Dzień dobry.
Dziś nasz gorący temat z komentarzem dziennikarskim. Dzisiaj nie będzie polityków i samorządowców. Raz na jakiś czas taki podozmian będziemy sobie robili. Nie wiem, czy emocje będą mniejsze, czy większe, ale to się dopiero okaże. Mamy kilka tematów do przedyskutowania, ale ja chciałbym, żebyście też na początek się trochę odnieśli. Może trudno to o tym dyskutować, bo nie jesteśmy specjalistami od technologii kosmicznych, ale rakieta, która osiąga ponad 50 km nad Ziemią, startująca z poligonu w Ustce gdyńskiej firmy Space Forest, to muszę powiedzieć, że to musiało robić i na mnie na przykład robi wrażenie, ale nie wiem, czy, że tak powiem, ogólnie opinia społeczna, opinia publiczna zdaje sobie sprawę z tego, co się wydarzyło w minioną sobotę, bo to jest jednak zdarzenie bez precedensu, że polska firma, ja wiem, że prywatna, ale tam jest też udział i Europejskiej Agencji Kosmicznej, i Polskiej Agencji Kosmicznej, no wystrzeliwuje coś w przestrzeń okołoziemską, że tak powiem ogólnie. Wojtek Frelichowski.
No, do tej przestrzeni okołoziemskiej jeszcze tam trochę zostało.
No, ale mikrograwitacja jest.
Ale, no, nie, ja, znaczy tak, ja też się na tym nie znam. Natomiast cieszę się, że jakaś firma polska, specjaliści z Polski, inżynierowie, tęgie głowy, bo ta firma robi ciekawe technologie, z tego, co tam sobie przejrzałem na ich stronie internetowej. No, zabrali się za skonstruowanie rakiety, no i sobie ją wystrzelili po raz drugi. Z tego, co wiem, to nawet tam było chyba spore zainteresowanie publiczności w sobotę, chyba obserwowało ten start, na pewno było to widowiskowe. Tak jak mówię, no nie znam się, nie wiem, do czego tam miałoby służyć, bo ta firma, ta rakieta, do czego miałaby służyć, z tego, co tam firma Space Forest informuje, no to są to jakieś, ma służyć do badań na przykład tych wysokich warstw atmosfery albo innych takich zagadnień, które są związane z dużymi wysokościami. Po prostu, a jeszcze do tego, że to zostało wystrzelone tutaj z naszego regionu, czyli na poligonie w Ustce, to dodatkowo nas niejako nobilituje, że mamy takie miejsce, gdzie można takie eksperymenty
przeprowadzać. Wydaje mi się, że to jest pokazanie tego, że polska technologia i Polak może, polska firma może, że pokazaliśmy, że to nie jest tylko tak, że gdzieś tam w Dolinie Krzemowej powstają jakieś projekty, że trzeba do tego niesamowitych ludzi, wyjątkowych i tak dalej. No pewnie są wyjątkowi, bo coś skonstruowali, ale że Polska też potrafi i to jest chyba taki dowód na to, że może nie wykorzystujemy całego swojego potencjału. Robert Gębuś.
Na pewno nie wykorzystujemy i też powiedziałbym, że no, ziarno zostało rzucone albo wystrzelone, albo wystrzelone w kosmos, ale co z niego wyrośnie, to się dopiero okaże. Mieliśmy wiele różnych projektów, na pewno przecież przy grafenie ogromny udział i tak dalej, które się później u nas nie rozwijały. Ja chciałbym mieć może nie tyle pewność, co chciałbym zobaczyć polskie firmy, które to rozbudowują, nie? Które rozwijają takie projekty kosmiczne. To, że zajęła się tym polska firma, świadczy o tym, że ona też chce na tym zarobić, tak? Czyli widzi w tym potencjał, tak? Ale państwo polskie musi też z kolei ją wesprzeć, bo wiadomo, że na orbitę można wynieść różne rzeczy. Można wynieść sprzęt do badań meteorologicznych, a można wynieść ładunek, tak? Gdzieś jakiś, tak? Który i przerobić to na rakiety, nie wiem, krótkiego zasięgu i tak dalej. I tutaj, a zaraz pewnie będziemy mówili o zielonych okręgach przemysłowych, gdzie Norwegowie będą stawiali swoje fabryki, tak? Może też czas pomyśleć o naszych fabrykach.
Rozmawiałem z Robertem Magierą ze Space Forest, on powiedział mi, bo tam na tym, w tej rakiecie, oprócz tych trzech eksperymentów naukowych, które zaplanowano, była też tak zwana przestrzeń, te payloady, jak oni na to mówią, czyli ten ładunek taki opłacony. Były też rzeczy zupełnie komercyjne, między innymi napój procentowy i był na przykład hamburger jednej z restauracji z Ustki. No i oni powiedzieli, że na 3 lata naprzód mają to wyprzedane, tą część ładunkową, komercyjną, więc jakby tutaj promocyjnie zainteresowanie jest. Nie upiekli, znaczy nie korzystają z tego tortu, który już jest na rynku, tylko upiekli sobie własny tort komercyjny, z którego będą wykrajać możliwości, więc może tutaj jest też jakiś kolejny potencjał rozwojowy, a jak oni podkreślają, Space Forest, poligon w Ustce ma idealne warunki do tego, żeby taką działalność prowadzić jakby w dużo szerszym zakresie. No to może będziemy takim zaczątkiem takiej stacji w przestrzeń do wystrzeliwania różnego rodzaju rakiet, które lądują, powiedzmy, bo ona poleciała i wylądowała.
Kto wie, zobaczymy. No, tak sobie myślę, że o tych inżynierach, o których tutaj mówiłeś, to nie tylko pomysł na to, jak skonstruować rakietę, ale jeszcze do czego ona mogłaby służyć i jak ją można sprzedać, prawda? Znaczy sprzedać to, co mogą w ramach usługi. Bo to, no, tak mi się wydaje, że przedsięwzięcie komercyjne, to ono zostało po to rozpoczęte i jest prowadzone po to, żeby zarabiać. Nie, a nie dla jakiegoś hobby.
Ale też wspominałeś przed naszym wejściem na antenę, że była firma ze Słupska, która robiła tam, współtworzyła kosmiczną śmieciarkę, tak? I już nie jest firmą polską, tylko została kupiona.
Tak, no ona została kupiona, znaczy nie wiemy tak do końca, czy została sprzedana, czy została kupiona, prawda?
No
bo
tak.
Bo to jeszcze jest pewna różnica. Natomiast jeśli chodzi o tą właśnie firmę, tutaj naszą Słupską, to tam również bardzo tęgie głowy inżynierskie pracują i z tego co wiem, to nawet są to ludzie nie tylko tutaj ze Słupska i okolicy, ale są ludzie sprowadzani, tak by brzydko to się...
Ściągani do pracy.
Ściągani, tak. Zaoferowano im pracę w Słupsku, chociaż są z dużych ośrodków, Warszawa, Poznań, Wrocław. I zdecydowali się tutaj przyjechać i tu poracować, bo tutaj mają bardzo dobre warunki z tego, co wiem.
Robert, chciałby coś jeszcze o tej rakiecie Perun dodać, czy przechodzimy do spraw zbrojeniowych?
Możemy przejść do spraw zbrojeniowych, no właśnie, bo mamy... może jeszcze bym dodał, że no, oczekiwałbym po prostu, żeby państwo wspierało takie inicjatywy. To jest prywatna firma, która podjęła się wybudowania tej rakiety. Ona powstała, tak? Ale jeżeli to się skończy na tym jednym wystrzale, no to...
Nie, jeszcze mają być jeden wystrzał, ma być z Danii, jeden z Portugalii. Natomiast,
jeżeli policzymy je na jednej ręce, to tak czy owak. Chodzi o to, czy z tego
potencjału
projektu,
skorzystamy.
Tak, czy z tego potencjału będziemy
dalej
korzystać.
Ja też podejrzewam, że to nie jest tylko kwestia jednej firmy z Dyni, tylko pewnie gdzieś tam trwają, albo już są zaawansowane, albo nawet coś powstało, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Inne firmy, no bo... ten rynek nie znosi pewnie próżni. Jak gdzieś coś produkują, to gdzieś produkuje inna firma, która jest pewnie za chwilę będzie konkurencją i będziemy mogli to jakoś tam porównać. Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia, są zapowiedziane jakieś listy intencyjne, zostały podpisane, jeżeli chodzi o inwestycje, że tak powiem, przemysłu norweskiego. Firma Kongsberg, to jest ta firma, która produkuje rakiety, między innymi, które są na wyposażeniu tej jednostki wojskowej w Siemierowicach pod Lęborkiem. To jest ten morski batalion rakietowy, on ma być już tam podobno dywizjonem czy czymś więcej, więc norweska firma ma tu już jakieś doświadczenia we współpracy z Polską, natomiast mają powstać dwie fabryki, 250 milionów ma to wszystko kosztować, do 2028 roku ma powstać, szukają lokalizacji, jedna będzie w Rumi, a druga będzie w powiecie słupskim. W jednym miejscu mają powstawać wieżyczki strzelnicze do jakichś tam wozów bojowych, w drugim miejscu drony, tyle wiemy. No i teraz pytanie, czy słowo stanie się ciałem? Twoim zdaniem, Wojtek Frelichowski.
No, skoro podpisano, zrobiono koło tego duże wydarzenie medialne i nie tylko, także gospodarcze a śmiem powiedzieć także i polityczne, bo ta Kaszubia, ten okręg, Zielony Okręg Przemysłowy, no to jednak tutaj ma to niejako to przedsięwzięcie, ma podtekst, czy też cel, między innymi budowę, czy też konstruowanie, czy też organizowanie sprzętu wojskowego. To nie ulega wątpliwości. Co zresztą zostało potwierdzone teraz tym listem intencyjnym i zapowiedzią budowy tejże fabryki w dwóch lokalizacjach na Pomorzu. Także wydaje mi się, że to będzie kontynuowane, to znaczy zostanie zrealizowane. Nie wiem, czy w tak krótkim czasie, no 2028, chociaż kto wie, no fabryki teraz nie buduje się latami. Jeśli jest kapitał, no to to idzie błyskawicznie. A sądzę, że ta firma z Norwegii do biednych nie należy i też im, też to dla nich jest przedsięwzięcie biznesowe, które ma im przynieść zysk. Także to jest tutaj chyba kluczowe, no, tak, jeśli chodzi o budowę takiego zakładu, czy też takiego, takich dwóch zakładów w naszym regionie.
Tak, i to tyle? Wydaje, że...
Nie, no to czy ja tu widzę też w tym zielonym okręgu przemysłowym też pewien taki aspekt polityczny, bo tutaj angażowane są państwa nadbałtyckie, prawda? Jest też do nich to adresowane, wysyłany sygnał wyraźny, że chcemy tutaj jakąś taką stworzyć ramę współpracy międzybałtyckiej. To nie chodzi mi tylko o kraje tak, Litwa, Łotwa, Estonia, ale także Szwecja, Finlandia
Norwegia.
I Norwegia. No i Dania.
A może Dania nawet. Tak.
I widać, że zresztą już od pewnego czasu zresztą współpraca między w ramach wojskowa, w ramach NATO czy też Unii Europejskiej bardzo dobrze przebiega pomiędzy Polską a właśnie krajami bałtyckimi, prawda? Szwecją, Danią, Finlandią, nadajemy na
mamy wspólny interes.
Tak, nadajemy na tych samych częstotliwościach, już nie mówiąc o krajach nadbałtyckich, Estonia, Łotwa, Litwa, to jest oczywiste. Także to jest pewnym, być może no, taką przeciwwagą dla tego zagrożenia rosyjskiego, znaczy przeciwwagą. Jeden z elementów, który ma spowodować, że będziemy też w ramach jakiegoś takiego projektu zbrojeniowego ten zielony okręg przemysłowy.
Ale twoim zdaniem to też jest taki element stabilizacyjny, skoro u was inwestujemy, no to będziemy się wspólnie bronić, jakby doszło do czegoś bardzo niepokojącego?
No, dlaczego nie? To jest, to nie wykluczam takiej możliwości, no bo skoro...
Wiesz, no to patrzą Amerykanie, tam gdzie jest amerykański biznes, tam jest amerykańskie wojsko.
Tak, ale to trudno, żebyśmy teraz tu byli jakimś takim obozem wojskowym, że chociaż tak, żołnierze z Danii w Polsce stacjonują. Żołnierze z Niemiec w Polsce stacjonują. Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że tak. Pod Rzeszowem patrioty obsługuje niemiecka obsługa. Niemieccy żołnierze. Są też, nie wiem czy Norwegowie, ale jeszcze z jakiegoś kraju tutaj gościmy. Żołnierzy.
No nasi żołnierze chyba ostatnio byli, albo jeszcze są na Łotwie.
No, ale to właśnie. No w ramach, no, to jest to, czy jest to zrozumiałe.
Nasze F-16 często stoją na Litwie, tak? W ramach tego air policingu i to jest taki układ, który się rozgrywa tutaj europejsko. Robert Gębuś, Norwegowie traktują to jako takie wyjście do współpracy szerszej, twoim zdaniem?
Ja myślę, że ta szersza współpraca, ona już się zaczęła, tak? Jeżeli chodzi o postawienie zakładu tutaj przez Norwegów, to powiem tak krótko, żebym się o to nie martwił. Oni, skoro podpisali tą deklarację, to na pewno te pieniądze zainwestują i te zakłady tutaj powstaną. Tym bardziej też, że Norwegia mocno przywiązuje wagę do jakby zielonej energii. Wiemy też, że tutaj jest Equinor na farmy wiatrowe buduje przy Szłebie. To też jest norweska firma, która kooperuje z Polakami. Więc Norwegowie już tu są. Na pewno te zakłady powstaną, natomiast ja się zastanawiam, czy w takiej skali ten zielony okręg przemysłowy powstanie, tak? Bo mamy bardzo ambitne plany i plany na tanią energię poprzez tańszy przesył. Ja nie wiem, czy ona będzie rzeczywiście tania, chciałbym, żeby była, ale jak to będzie później wyglądało, to tego nie wiem. Chyba tego nikt nie wie, ile będą... No
zależy, jak będzie opodatkowana, bo to no zdaje się, koszt wytworzenia i przesłania to jedno, a opodatkowanie to drugie.
Tak, na papierze to wszystko wygląda ładnie. Kaszubia to podzielona na cztery doliny. Jedna dolina technologiczna, druga dolina offshore'owa, tak? Będziemy testować bezzałogowe drony morskie, nowoczesne technologie. Ściągniemy tu AI, centra informacyjne. Jak się to czyta, no to bardzo by się chciało to mieć. Natomiast jest tam trochę, moim zdaniem, więcej jak gdyby takich pobożnych życzeń niż tego wszystkiego.
Ale co, nie mamy zdolności, żeby ten projekt wprowadzić?
Myślę, że mamy zdolność, żeby ten projekt wprowadzić, tylko nie wiem, czy w takiej skali, jak to jest na papierze, nie?
No, to też się nie wydarzy w ciągu roku, to powiedzmy sobie to uczciwie, że to jest długotrwały proces, tam potrzeba dużo konsekwencji i też chyba nie mało pieniędzy, żeby to wszystko przeprowadzić.
No właśnie. Także długofalowo można zaplanować sobie wiele rzeczy, ale przecież różne rzeczy planowaliśmy długofalowo, łącznie z polskim samochodem elektrycznym, także podchodzę do tego z dystansem. Natomiast jestem pewny, że Norwegowie postawią tutaj te fabryki. Myślę, że to się jeszcze na tym nie skończy i powstaną kolejne. Chciałbym też, żeby polskie firmy, bo rozmawialiśmy przecież o polskiej firmie, też w tym brały udział i stawiały tutaj swoje fabryki. Potrzebujemy fabryk amunicji. Mówi się, bo to też przeczytałem, że mówi się o tym, że to powstaje też po to, żebyśmy po części do czołgów nie jeździli, nie ściągali gdzieś tam z drugiego końca świata części do czołgów. No tak, ale mamy Abramsy, Leopardy, no tutaj te firmy musiałyby
same
chcieć.
Mamy jeszcze koreańskie czołgi.
Tak, same chcieć tutaj się przenieść, tak? A najlepiej jakbyśmy budowali tutaj w ogóle czołgi, to już by było całkiem.
Tylko też niektórzy mówią, że to jest zbyt wiele tych modeli, to nie jest dobrze pod względem serwisowym, infrastrukturalnym, no bo te serwisy muszą być różne. Najlepiej jest serwisować jeden model i mieć to z głowy, ale tutaj widzę, że raczej się to nie uda ze względów różnych, tak? Bo mamy różne zobowiązania sojusznicze i też różna jest dostępność tego sprzętu. To nie jest tak, że jest sklep z czołgami gdzieś tam i wchodzi się i kupuje właśnie, 50 czołgów. Tak?
Dokładnie. I zmierzam do tego, że to nie my będziemy decydować, czy fabryka części do Abramsa powstanie tu, tylko Abrams, Amerykanie zdecydują, czy będą chcieli tutaj to
musi być już na poziomie rządowym ustalone, tak. Gdzieś tam mniej więcej. Ale tak wyczytałem między zdaniami, nie wiem, czy się zgodzicie z tą informacją, że ta część strzelnicza ma powstać pod Rumią, to wygląda na to, że ta część dronowa gdzieś tutaj koło Słupska, tak? Czy tak to czytaliście, czy ja się pomyliłem, czy to jest nadinterpretacja?
Ja tak naprawdę nie wiem, jak oni jakby podzielą zadania pomiędzy te zakłady. Jeden zakład ma produkować właśnie te drony bezzałogowe.
Morskie.
Morskie, tak, bezzałogowe. Drugi wieżyczki do...
Jakichś tam wozów bojowych.
Tak, do wozów bojowych. I tak naprawdę nie wiem, co, gdzie powstanie. No myślę, że to rzeczywiście będzie. Cokolwiek by tutaj nie powstało, to na pewno to będzie impuls rozwojowy dla gospodarki tutaj regionalnej.
A waszym zdaniem teraz już się rozpoczął wyścig samorządów, kto te inwestycje u siebie zakotwiczy?
A dlaczego nie? Pewnie tak. Bardziej operatywni wójtowie, czy burmistrzowie, czy prezydenci być może już gdzieś tam działają.
Ale to chyba powinno tak wyglądać, że po prostu region składa takie propozycje inwestorowi, słuchajcie, mamy takie i takie tereny z takimi i takimi możliwościami, bo to też kwestia infrastrukturalna do dostawy energii, wody, dostęp też do kadry, do rynku pracy, do uczelni ewentualnie i na tej podstawie możemy budować jakąś inwestycję. Może tak to powinno wyglądać, może tak to będzie wyglądać właśnie.
Może tak będzie wyglądać, no ja się tylko zastanawiam, bo tak, teraz to mi przyszło do głowy, mamy fabryka dronów gdzieś tutaj w powiecie słupskim, fabryka wieżyczek do wozów bojowych w Rumi. A gdzie te wozy bojowe wobec tego? No bo jeszcze tu brakuje tych wozy.
Może wszystkiego nie wiemy. Może to jeszcze przyjdzie i no tak. Kolejna informacja, że gdzieś tam... Bo wiecie też, ta produkcja musi być trochę jednak dyslokowana, żeby potencjalnie, mówię sobie, takiego zagrożenia gdzieś tam, nie uszkadzając jednej części fabryki, w ogóle nie paraliżować całej produkcji. No bo to widzicie, co się dzieje. Gdzieś tam w zachodniopomorskim zatonął kuter, jak się okazało, wszystkie te zawory dynne miał poodkręcane i w Świnoujściu, zdaje się, tak? I trudno sobie wyobrażać, że to był przypadek, tak? No więc te sytuacje się dzieją i czasami są zupełnie, zupełnie dziwne. W naszym studiu goście Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki, Wojciech Welichowski, Głos Pomorza. To panowie, zakończymy już temat zbrojeniowo-militarny i inwestycyjny, bo zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Myślę, że w tym roku to już za wiele się nie dowiemy, bo za chwilę, za miesiąc święta tak naprawdę, za miesiąc Wigilia i pewnie już w przyszłym roku jakieś decyzje zapadną, ale za nami też pierwszy śnieg. Wojtek, jesteś autorem tekstu, który spotkał się z dużą reakcją, widziałem na GP24, o tym, jak tam się akcja zima rozegrała przy pierwszym opadzie śniegu. Umówmy się, te opady nie były zbyt intensywne i bardziej to przypominało jakieś błoto pośniegowe i taką mokrą breję. No ale mimo wszystko problemy były. Zirytowało cię to?
No tak jak tam napisałem, zirytowało, znaczy ja nie chciałem tutaj szukać naprawdę nikomu nic, no, nie dokopywać, tak powiem, ale kiedy wyszedłem, to było w zeszły wtorek, prawda, po południu, kiedy wyszedłem z pracy i zacząłem tutaj chodzić po centrum miasta, no to wyglądało to tragicznie. No, to nie były jakieś właśnie wielkie opady. To był mokry śnieg, który łatwo sprzątnąć, łatwo go zgarnąć, a co najgorsze, to właśnie, że ten śnieg, takie breja, no bo tak to należy określić, zalegał na chodnikach, przyklejał się do butów, no ciężko było w tym...
Ale ja postawię taką tezę, że prognoza pogody już pokazywała jasno, że to, co spadło, to za chwilę stopnieje i się, że tak powiem, roztopi i spłynie sobie, więc być może nie było sensu kierować, jak to mówią fachowcy, sił i środków, żeby wydawać duże pieniądze, żeby trochę tej brei ściągnąć i natura załatwiła sprawę.
Właśnie też mam takie wrażenie, że to tak się odbyło, bo naprawdę... No... obserwowałem te opady śniegu, bo zależało mi na tym, żeby wyjść z pracy, żeby już nie padało. Śnieg przestał padać koło 14. Ja byłem w centrum od godziny 16 do godziny 18, nawet więcej. I to, czyli 4 godziny po ustaniu opadów śniegu, gdzie sam ZIM, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, zapewniał, że właśnie takie mają ustalenia, że 4 godziny po ustaniu opadów śniegu, ma on być uprzątnięty tutaj właśnie z takich głównych ulic i chodników. No, nic takiego nie miało miejsca w tym pierwszym śnieżnym opadzie, w tym pierwszym dniu, kiedy śnieg nas tutaj nawiedził i oczywiście zaskoczył. Oczywiście zaskoczył tych, którzy są powołani do tego, żeby ten śnieg...
Ja trochę się uśmiechnąłem, bo chyba dzień wcześniej u was się pokazał taki tekst, w którym ZIM się chwalił, że jest generalnie przygotowany na każdą ewentualność.
Ja się do tego... Tak jest, dokładnie tak. Właśnie o tym mówię teraz. Właśnie na tej podstawie tej informacji, którą nam ZIM przekazał kilka dni wcześniej, że jak będzie przebiegać usuwanie śniegu z miejskich ulic. No to to usuwanie w miniony wtorek przebiegało fatalnie. No po prostu... katastrofa. I co jeszcze, no, co jeszcze istotniejsze, no, to przecież to był śnieg mokry taki, który łatwo zgarnąć, bo często te służby, które są powołane właśnie do utrzymania ulic i chodników zimą, tłumaczą, że no, nie mogą dobrze działać, czy też skutecznie działać, bo to wszystko się, że śnieg, czy też to, co tam spada, no to przymarza, marznie i ciężko to usunąć. Albo, że właśnie cały czas śnieg sypie, to oni nie mogą też skutecznie walczyć, no bo ten śnieg cały czas sypie. No tutaj trochę tego śniegu nasypało, przestało sypać, no, breja po kostki.
Ja myślę, że ten śnieg byłby, ten opad byłby mniej dokuczliwy i mniej uciążliwy, gdyby to był rzeczywiście taki klasyczny śnieg, który spadł, gdzieś tam się uklepał i koniec, jest co najwyżej ślisko, a po prostu było niepotwornie mokro.
No mokro, ja wróciłem do domu z mokrymi nogami, bo buty mi przeciekły i byłem bardzo... zbulwersowany, powiem tak krótko, tym, bo może się wydawać, że no, co tam się, raz trochę śnieżek popadał, a gość tutaj narzeka, że nie mógł przejść
krótko przez... mówiąc, czepiasz się.
Właśnie. No, czepiam się, bo między innymi służby miejskie, miasto jest od tego, żeby w takich sytuacjach jednak reagować. Na osłodę tutaj podam, że tak prawie jak tak dwie godziny tak chodziłem po mieście i sprawdzałem, jak to, bo na czym mi zależało. Ja w ogóle chciałem spotkać jakąś maszynę odśnieżającą albo ludzi odśnieżających, nie? To dlatego tak.
Może oni odśnieżali w innym miejscu niż byłeś.
No nie, bo
jak poszedłeś w drugie miejsce, było odśnieżone i się nie spotkaliście, proste.
Kręciłem się tylko po centrum i tymi samymi ulicami mniej więcej. W końcu koło godziny 18 zauważyłem jedną taką odśnieżarkę przy barze Poranek na ulicy Wojska Polskiego. Tak, powoli jechała i zgarniała. Ale tak generalnie to nie było... Nie było widać żadnych, nawet na ulicach nie widziałem żadnych pługów, żadnych odśnieżarek tutaj w centrum miasta, gdzie wydawałoby się, że to będzie w pierwszej kolejności odśnieżane. I jeszcze, co jeszcze mnie zbóle... Aha, no przystanki na przykład. No, na przystankach to samo, prawda, katastrofa. Ludzie wchodzili do autobusów, tak, przeskakując niejako, prawda, takim trójskokiem, o tak można by to określić, bo po prostu tak było mokro i nieprzyjemnie.
Robert Gębuś, jak ty to oceniasz? No tak, tak zimy był bardzo krótki, to były właściwie 24 godziny i po wszystkim.
No. Może zim sobie postawił za ambitne cele, bo tutaj słucham Wojtka, 4 godziny, w powiat laborski 8 sobie dał, więc... No jakby dwa razy
są więcej. Dwa razy mniej skuteczni.
Właśnie. Wiadomo, że nie da się być wszędzie jednocześnie. To też trzeba na to w ten sposób spojrzeć. Gorzej rzeczywiście, jeżeli nic nie wyjeżdża i tych służb nie widać. Natomiast w Lęborku ja te służby widziałem. Tam nie było aż takich opadów śniegu. Natomiast przymroziło, była gołoleć i wyjechały piaskarki. Rzeczywiście było ich sporo. Tam zresztą teraz cztery firmy zajmują się obsługą dróg zimową. Na 3 lata podpisano umowy, więc jest to o tyle zmiana, że jak gdyby te firmy mają pewność, że przez te 3 lata będą miały robotę, mówiąc krótko. Mogą zainwestować sprzęt i tak dalej. No mi się wydaje, że to jest logiczne rozwiązanie. Natomiast jak jechałem, wracałem dość późno, jechałem z Lęborka, widziałem piaskarki, bo zrobiła się taka, wieczorem zrobiła się gołoleć, naprawdę zrobiło się niebezpiecznie, trzeba było uważać. Te piaskarki wyjechały, było ich sporo, widziałem jedną, drugą, trzecią, to nie mogę powiedzieć, ale też widziałem samochody, które mimo wszystko i tak kolizje, już je holowali. Więc jak gdyby...
To była część jeszcze na letnich oponach.
Może i na letnich oponach, ale tak jak chciałem, że żadna... No nic nie zastąpi rozsądku kierowców, mówiąc krótko, w takich sytuacjach, tak? Więc jeżeli nawet te piaskarki będą wyjeżdżać, a kierowcy nie będą się pilnować, no to i tak będzie dochodziło do...
Nie no, sama obecność piaskarki czy pługu nie oznacza, że jest super bezpiecznie, po prostu dalej jest nisko, tylko trochę jest mniej i tak to wygląda.
Może trzeba dać zimowi szansę jeszcze, Wojtek.
Nie, słuchajcie, tak już zupełnie poważnie mówiąc, to są naprawdę potworne pieniądze, to co kosztuje utrzymanie dróg, jeżeli tam gdzieś w prognozie to pokazuje, że wprawdzie będzie padać, ale będzie na plusie, to się tak do końca nie dziwię, że jest pewna rezerwa w wysyłaniu tego sprzętu, bo to naprawdę dużo kosztuje. Ja wiem, że nieprzyjemność jest spora, jak się tam w taką kałużę ze śniegiem wsadzi nogę i potem z mokrymi stopami się wsiada gdzieś tam do autobusu czy do samochodu. Nie tłumaczę nikogo, żeby było jasne, wolałbym, żeby było odśnieżone, ale też rozumiem to podejście czysto ekonomiczne.
No ale no wszystko kosztuje. No. Niestety, no, nie ma nic za darmo. No. To tak to jest. Niestety, no, utrzymanie miasta kosztuje. Jeśli ktoś się bierze za rządzeniem miastem, czy też zarządzanie miastem, prawda, to mówię już o jednostkach, o konkretnych jednostkach miejskich, no to musi się liczyć z tym, że trzeba wydać pieniądze, albo trzeba je wcześniej zabezpieczyć, żeby podczas takich zapotrzebowań, jak opady śniegu, żeby pojazdy i maszyny, które są służą do utrzymania zimowego, mogły wyjechać. No naprawdę to już mówię, nawet potem do mnie docierały takie głosy właśnie po tym wtorku, właśnie, że kiedy ten śnieg spadł, że no nie są one do zacytowania na antenie.
Aż tak, prawda? Ostro?
Tak, ludzie po prostu tak klnęli, o tak tutaj powiem, po prostu jak chodziłem po tym mieście, to słyszałem takie właśnie różne, prawda, i docinki w stronę tej sytuacji. Tak, to mogłoby się wydawać, że jakaś tam drobny przypadek, no śnieg popadał i tutaj narzekamy, no ale to trzeba być jednak, no mi się wydaje, że jednak chociażby jakieś dla jak to się mówi, miarkowane zainteresowanie tą sytuacją.
Ale to twoim zdaniem w ogóle nie było zainteresowania? Jak mówiłeś, że widziałeś jakąś maszynę jeżdżącą?
No to jedną na 2 godziny, prawda?
Może reszta była w innych częściach miasta.
I... No ale to ja mówię o centrum, prawda? Tak mi się wydawało, że centrum miasta jest, jakby to powiedzieć, terenem priorytetowym, jeśli chodzi o odśnieżanie i uprzątanie śniegu. No to okazuje się, że nie jednak.
Robert, coś jeszcze o akcji śnieg, czy zima, czy przechodzimy do kolejnego tematu, już ostatniego dzisiaj, bo więcej nam się nie zmieści. Wiele wskazuje na to, że ustawa, która ograniczała dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, samorządów, pójdzie do kosza i będzie zmiana i nie będzie żadnego ograniczenia. Czy w waszej opinii to jest w ogóle potrzebna zmiana? Czy to nie jest za krótki okres, żeby ocenić, jak to ograniczenie wpłynęło na życie publiczne? I jak to się waszym zdaniem zakończy? Bo to zdaje się jest pomysł PSL-u, tak? Żeby to zakończyć, tę dwukadencyjność. Złośliwi mówią, że to jest obawa przed tym, że po tych dwóch kadencjach cała rzesza samorządowców ruszy do wyborów parlamentarnych za jakiś czas i to będzie utrudniało dotychczasowym parlamentarzystom reelekcję albo zdobycie mandatu w Senacie czy w Sejmie. Robert Gębuś.
Ja się rzeczywiście trochę niepokoję, ale bardziej tym, że nie ma tej stabilizacji, że już wybraliśmy, czy się to części podoba, czy się nie podoba, że samorządowcy będą piastowali swoje funkcje przez 2 kadencje. To mi się wydaje, że to no, powinno przynajmniej zostać, żeby to sprawdzić. Choć ja nie jestem akurat zwolennikiem tego, żeby po 2 kadencjach zabierać możliwość dalszego kandydowania powiedzmy samorządowcom, którzy się sprawdzili, tak? No przecież jeżeli, i to już mówiłem od samego początku, tak? Ale jeżeli już wprowadziliśmy to prawo, no to pozwólmy jak gdyby sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Ja bym to jednak zostawił, bo to jakby brak stabilizacji, tak? W naszej legislacji powoduje i powinniśmy jednak chyba zaczekać z tym, żeby wyciągnąć wnioski, czy to była dobra decyzja, czy nie.
Czy to zadziałało, tak?
Czy to zadziałało? Moim zdaniem, to ogólnie rzecz biorąc, jeżeli decydujemy się na to, żeby po 2 kadencjach rezygnować odgórnie z jakiegoś samorządowca, nawet tego dobrego, no to chyba coś z naszą demokracją uważam, że jest nie tak, tak? Skoro uważamy, że ludzie mogą wybrać danego samorządowca na stanowisko, tak? Po raz trzeci, ale im się to uniemożliwia, no to co jest z naszym systemem demokratycznym?
Ale wiesz, tam jeszcze jest taki argument, że pewne systemy, pewne układy tak zwane, nie, bez pejoratywnego odniesienia, na tyle się utrwalają, że potem komuś z zewnątrz jest trudno wygrać te wybory, bo obecny włodarz gminy, miasta, czy na jakimkolwiek szczeblu ma taki wachlarz możliwości autopromocji poprzez zwykłą pracę i pokazywanie się w różnych miejscach, że to jest nie do przeskoczenia, przy czym sami wiecie, jaka jest kondycja, zwłaszcza lokalnych mediów, jakie są zasoby do wykorzystania, więc w wielu miejscach jest to po prostu nie do przezwyciężenia i to, że gdzieś się udało, nie znaczy, że to funkcjonuje jako system. Wojtek Frelichowski.
Ja mam z tym problem, z tym tą dwukadencyjnością.
No wszyscy mamy, jak widać.
Bo z jednej strony mi się to podoba, żeby była ta dwukadencyjność. Ale z drugiej strony, tak jak tutaj Robert mówi słusznie, że po 2 kadencjach trudno często zrecenzować tego wójta, burmistrza czy innego.
Ale to jest wodarza. Prawie 10 lat według nowych,
no niby tak.
Nowych przepisów. Prawie niby 10
tak.
lat.
Ale tylko, że wtedy właśnie co może, do czego może dojść? No mało się ludzi może chcieć podjąć startowania w wyborach, bo jak sobie pomyśli, no co to 2 lata, no niby 10 lat, tak? No,
niby długo, a nie długo.
Ale właśnie, ale często jakieś projekty dosyć jakieś takie, które prowadzą samorządy, trwa kilka lat i dopiero po jakimś dłuższym czasie można ocenić tego efekty. Ale teraz tak, skoro dobra, no to skoro ta dwukadencyjność miałaby zostać utrzymana, to dlaczego, z jakiej racji nie miałoby być wprowadzona dwukadencyjność dla posłów i senatorów, prawda? No, jeśli równość wobec prawa i
no to jest argument, który się często pojawia, tak?
Właśnie paradoksem jest to, że tą dwukadencyjność wprowadzali parlamentarzyści, którzy się tam zabetonowali. To jest paradoks, tak? Oni mówią, nie, nie, wy tutaj powinniście zostać zmienieni, bo wy tam za długo siedzicie. A my nie, ale mnie, my tutaj jak najbardziej, my tutaj w porządku, my będziemy tutaj siedzieć no do właśnie, samego końca mojego.
Właśnie, to dlatego też mam problem z tym, ponieważ w samorządach też nastąpiło wiele przykładów jest takich w kraju, a także i w naszym regionie, że nastąpiło zabetonowanie. Prawda, z stanowiska takiego.
Ale zawsze się pojawia ten koronny argument Gdyni i Wojciecha Szczurka, który nawet do drugiej tury nie wszedł, chociaż był od zawsze.
Tak, no i w ogóle ostatnie wybory samorządowe były dosyć takie przełomowe w niektórych miejscach, bo nawet tu w naszym powiecie do władzy na stanowisko wójtów doszli ludzie, którzy, nowi ludzie, o tak bym to określił, prawda, którzy do tej pory nie, o których nic nie słyszeliśmy, a wygrali z włodarzami, którzy byli już od kilku lat. W powiecie bytowskim też miały takie sytuacje, miejsce, więc to też nie jest tak, że jak ktoś tam jest ileś lat na stanowisku wójta, czy prezydenta, czy burmistrza miasta, na chwilę prezydenta, to tutaj mamy tylko jednego, więc... Ale burmistrzowie czy wójtowie jednak się trochę po ostatnich wyborach samorządowych w paru miejscach kluczowych, nawet bym powiedział, zmienili się, prawda? Chociażby o przykład, tutaj żeśmy rozmawiali, to przykład burmistrz Łeby, prawda? To było przecież...
200 głosów chyba zdecydowało,
no
tak?
Więc to czy ile, czy tam nawet jakby jeden głos zdecydował, no to jednak jest przegrana. Dotychczas ówczesnego, długoletniego burmistrza tej miejscowości, nie? Tego samorządu.
W Lęborku też było zaskoczenie, tak?
Następny. I to Leszak ustąpił Jarosławowi.
Przegrał wybory, a też był przecież x lat, tak?
No, 5 kadencji.
5 kadencji chyba z przerwą nawet parlamentarną tam było, także tam tak. Dużo się działo. A jak waszym zdaniem, tak już kończąc, ta historia w Sejmie się skończy? Zostanie to zniesione, jeżeli dwukadencyjność, czy utrzymana?
Jeśli PSL będzie naciskał, a nie dziwię się, że naciska, ponieważ PSL ma w tym duży interes, dlatego że no, oni są w samorządach dosyć mocni, prawda? PSL ma wielu wójtów i przede wszystkim wójtów w kraju. No, im to na pewno zależy po to, bo żeby no, te jednak swoje struktury utrzymać, gdyż PSL-owi za dobrze
Bo tam się bardziej głosuje chyba na osobę niż na partię w tych lokalnych samorządach, takich na poziomie rzeczywiście gminy.
Pewnie tak, bo tutaj no, jak mamy przykład z naszego regionu, że takich partyjnych samorządowców to tutaj jest niewielu, prawda? Większość to są jakieś komitety własne. Czy
są
też...
tacy, co wybory są przy innym polityku, więc też tak
no
się
tak,
zdarza.
Tak, tak.
Z innej opcji.
Także myślę, że będzie chyba zniesiony jednak ta dwukadencyjność, bo...
No, bo wszyscy mają w tym interes. I ci w Sejmie, i ci w samorządach.
Pewnie tak. Znaczy, moim zdaniem, no to jednak tak jak mówię, no, czasem ci samorządowcy tworzą dzielne księstwa, jeśli nie ma tej kadencyjności, ale z drugiej strony sprowadzanie dwukadencyjności tylko w stosunku do jednego jakiegoś obszaru funkcjonowania państwa, no to moim zdaniem jest to nierówność wobec prawa.
To już na koniec jeszcze Robert Gębuś, ostatnie
to
zdania.
To się z Wojtkiem. Albo dwukadencyjność zniesiona dla wszystkich,
albo dwukadencyjność dla wszystkich, albo w ogóle, żeby
tak,
jej nie było.
Albo w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o no, prognozę, to też uważam, że ten parlament zniesie tą dwukadencyjność. Choć tak jak mówię, pozwólmy ludziom wybierać. Albo ludzie wybierają tych samorządowców, albo robimy to ustawą. Nie wygłupiajmy się, tak? Jedno albo drugie. Jest demokracja, albo jej nie ma. Nie ma nic pośrodku.
Wojciech Frelichowski, Głos Pomorza. Dziękuję. Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki. Dziękuję bardzo.